Ukraińskie ABC. Podcast Związku Nauczycielstwa Polskiego i portalu Nowa Europa Wschodnia dla nauczycieli i nauczycielek. W studio rozmawiają dr Bartosz Rydliński i dr Olena Babakowa.
A dzisiaj naszym gościem jest dr Olena Babakowa. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, no już trochę czasu minęło odtąd, jak chodziłam na szkolne zajęcia z historii.
Pani doktor, chciałbym się zapytać o kluczowe momenty w historii Ukrainy do II wojny światowej. Z różnych względów polska opinia publiczna, również za sprawą edukacji w szkole, trochę zna tej historii, ale nie do końca, jak z twojej perspektywy wygląda historia Ukrainy przed 1939 rokiem.
Jak sam powiedziałeś, jestem historyczką z wykształcenia i jak wiemy we wszystkich państwach, zresztą nie tylko w Polsce, a Ukrainy, kurs uniwersytecki historia od kursu szkolnego historia jednak mocno się różni. Bo w kursie uniwersyteckim historię jakby badamy raczej te wyobrażone wspólnoty, jak o nich pisał Benedict Anderson, czyli właśnie badamy ten konstruktor, różne fakty, różne narracje, różne takie puzzle, z których później ten taki bogaty obraz dziejów historycznych jest zbierany. Natomiast kurs szkolny oczywiście jest bardziej linearny, bardziej, no bo powiedziałam, prowidencjonalistyczny, czyli jest jakiś początek dziejów, to wszystko idzie w jednym kierunku ku powstaniu niepodległego w Polsce polskiego, na Ukrainie ukraińskiego państwa. Jeżeli mówimy o ukraińskim szkolnym kursie historii, tak jak on wygląda, jeżeli chodzi o dzieje przed 45 rokiem, to właściwie jest cały ukraiński kurs historii pomiędzy szkolną klasą 5 a 10. Czyli nadzieja po 45 roku faktycznie jest tylko końcówka klasy 10, a cała klasa 11. Do tego na Ukrainie faktycznie są dwa kursy historii, czyli jeden kurs to jest historia Ukrainy, a drugi kurs to jest tak zwana historia ogólnoświatowa. Czyli masz sobie cały czas ten takie duże tło, czyli co działo się w świecie w okresie starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, Bizancjum, wieków średnich, odrodzenia i tak dalej. I gdzieś dalej, kroczek za nim właśnie idzie, a co w tym czasie działo się na ziemiach, które my dzisiaj nazywamy ziemiami ukraińskimi. Jeżeli mówić o jakichś takich kluczowych rzeczach przed 45 rokiem, a przypominam, że to jest właściwie większa część tego kursu, to oczywiście mi się wydaje, że to, co jego różni pod względem nauczania w Polsce, to jest spora uwaga do okresu starożytności. Ukraina dzięki północnemu wybrzeżu Morza Czarnego należała do zony greckiej i rzymskiej kolonizacji w tym akwenie. Więc uczymy się historii greckich polisów, uczymy się historii kolonizacji rzymskiej, trochę greckiej, rzymskiej mitologii i oczywiście życia tych narodów, które z Grekami i Rzymianami wchodziły w konflikty, czyli Scyfowie oraz inne narody stepu, którzy przychodzili na ukraińskie ziemie ze wschodu. I właśnie tam powstało to, czym historia Ukrainy ciągle bardzo się szczyci, czyli taka synteza kultur. Czyli kiedy spotykają się rzeczy z różnych cywilizacji, z różnych kultur, z różnych religii, z różnych wyzwań. I kiedy właśnie na tym pograniczu, na tym froncirze, na tym takim borderland tworzy się jakaś taka nowa tożsamość właśnie tego kontaktu, tego kleszu, tego pogranicza. Jeżeli trochę przeniesiemy się dalej, oczywiście Bizancjum, ale Bizancjum w nawiązaniu do de facto pierwszego ukraińskiego państwa, czyli Rusi. Mówimy częściej o Rusi Kijowskiej, chociaż to państwo tak się nie nazywało. Termin Ruś Kijowska wymyślił jeden z największych ukraińskich historyków, Michajlo Hruszewski, już kiedy spisywał historię Ukrainy Rusi pod koniec XIX, na początku XX wieku. I kiedy właśnie próbował ułożyć ten taki konsekwentny schemat dziejów, który by prowadził od jakichś tam początków do właśnie historii ukraińskiego państwa. Więc Ruś, państwo mocno związane z Bizancjum, okres chrztu Rusi Ukrainy, czyli właśnie rządy księcia Wolodymyra, później jego syna Jarosława. Zresztą obecność tych rządów ciągle można wyczuć w przestrzeni miejskiej i Kijowej, i Czerniechowej, i innych starożytnych miast ukraińskich. Święta Sofia w Kijowie, wielka katedra zresztą zbudowano na podobieństwo świętej Zofii w Istambulu, w Konstantynopolu. A dalej po Rusi, i po księstwie halicyjsko-wołyńskim, które już jakby początki państwowości na ziemiach Ukrainy Zachodniej. Dalej zaczyna się okres tak zwany problemowy.
No właśnie, chciałem się zapytać, na ile w tym okresie problemowym widzimy styczność z nauką historii w Polsce? Chociażby bunt Chmielnickiego.
Problemowy nie dlatego, że Chmielnicki. Problemowy z jakiegoś innego powodu. Znów taki, jeżeli spojrzymy na to, jak ta historia Ukrainy była pisana, no, XIX wiek, klasyk, początki, czyli tak samo jak w Polsce z połowy XIX wieku rośnie jakby duże zainteresowanie właśnie historią pisaną, rekonstrukcją narratywu narodowego, powstanie właśnie tej takiej linearnej, bardzo narodowej historii dziejów. Dla ukraińskich ówczesnych historyków jakby było oczywiste, że Ruś to są początki państwa ukraińskiego, natomiast tym okresem, który ukraińska historiografia nazywa okresem litewsko-polskim, bo nie zapominajmy, tam była nie tylko Polska, tam była również Litwa, Wielkie Księstwo Litewskie. Z tym okresem problem był taki, że dla Hruszewskiego i dla jego szkoły historycznej był to taki swoisty okres depresji w ziemi ukraińskich. Czyli stracona państwowość, inne państwa, wiara katolicka, chociaż tak naprawdę większość czasu, okres tego współistnienia w ramach Rzeczypospolitej to akurat był okres tolerancji, multikulturalizmu, no, rozumianego owszem w kategoriach ówczesnych. Aczkolwiek właśnie ten okres no właśnie napiętych relacji z czasów Chmielnickiego, czyli z połowy wieku XVII, on im przyświecał obraz całych dziej w XIV, w XV, w XVI wieku. Problem dlatego, że jakby ci historycy go oceniali niezbyt przychylnie, również ze względu na swoje specyficzne relacje jakby z polskim ruchem narodowym. Drugi problem jest taki, że jeżeli już popatrzymy na historiografię rosyjską i później radziecką, no bo po 18 roku to Polska uzyskała niepodległość, Ukraina została dołączona do Związku Radzieckiego, to tamten okres właśnie był uważany za pewne takie wypaczenia w normalnym charakterze dziejów, że była Ruś, kołębka trzech narodów, o czym bardzo lubi wspominać Władimir Putin. Później jakby znów jesteśmy razem w ramach Imperium Rosyjskiego, Związku i tak dalej. A ten okres to było takie nie wiadomo co. Więc w latach 90., kiedy Ukraina podchodziła do stworzenia nowej podstawy programowej, w tym szkolnej, okazało się, że tak naprawdę za bardzo nie ma przystępnej, czyli takiej czytelnej, klarownej wersji dziejów, co się działo właściwie z tym kawałkiem ziemi pomiędzy mniej więcej połom XIV a końcem XVIII wieku, czyli co to było. I wtedy, na początku lat 90. z inicjatywy zachodnich partnerów, na Ukrainie powstała bardzo ważna książka. To są szkice historii autorstwa Natalii Jakowenko. Przetłumaczona również na język polski, jeżeli się nie mylę, nawet wydana w Polsce dwa razy. Nie jest to szkolny podręcznik, nie jest to nawet uniwersytecki podręcznik, aczkolwiek to jest właśnie bardzo syntetyczna wersja historii Ukrainy od początku dziejów do końca XVIII wieku. I tam właśnie widzimy, że to powstanie Chmielnickiego, które i przez ukraińską historiografię, przez ukraińską szkołę jest traktowane właśnie jako powstanie. Przy tym, jeżeli spojrzymy na ostatnie ukraińskie badania, to tam nawet podkreślany jest nie tyle charakter narodowy tego powstania, ile właśnie charakter przyczyn społeczno-gospodarczych. Że jak unikalnym obszarem była wtedy Ukraina, czyli właśnie Naddnieprze. Że miejscowy taki frontier, gdzie żyło się o wiele wolniej niż żyło się w Małopolsce czy na Mazowszu, gdzie właśnie te układy feodalne nie były tak daleko rozwinięte, i gdzie właśnie miejscowy lud jakby nie czuł się zbyt zadowolony z tego powodu, że jakaś monarchia w Krakowie czy w Warszawie chce zwiększyć panszczyznę, chce jakiegoś większego wpływu, chce większych podatków i tak dalej. Więc Chmielnicki jakby owszem jest ważnym bohaterem, kiedy mówimy o tym okresie i w ogóle do okresie przed XVIII wiekiem, czyli przed rozbiorami polskim. Natomiast mam takie wrażenie, że w ostatnich latach również ważny jak Chmielnicki są przedstawiciele szlachty ukraińskiej. Ostrogscy, Zasławscy, Sanguszkowie, czyli z urodzenia Rusini Ukraińcy, ale którzy poprzez Unię Lubelską dołączyli się do polskiego rzeczpospolitańskiego parlamentaryzmu i właśnie jako przedstawiciele ukraińskich elit, ale współkształtowali państwo polskie, czyli narracja jak najbardziej już właśnie, jeżeli nawet nie pogodzająca, to przynajmniej właśnie pokazująca, że ta kultura ukraińska i polska w tym okresie, że był nie tylko clash, jak za czasów Kopernickiego, ale tak naprawdę o wiele większa była przestrzeń do dialogu i współdziałania.
O pokojowym współistnieniu dwóch narodów, ukraińskiego i polskiego, będziemy mówić również w dalszej części naszej rozmowy.
W projekcie udział wzięli dr Olena Babakowa, historyczka, dziennikarka, badaczka migracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, i dr Bartosz Rydliński, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, współzałożyciel Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Projekt wsparło polskie przedstawicielstwo Fundacji imienia Friedricha Eberta. Realizacja Free Range Productions.